Studio reportażu i dokumentu Radia Łódź.
Dobry wieczór, wita Zofia Berut. Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący Łódzkiej Solidarności, był ostatnio gościem Łódzkiego Forum Myśli Politycznej. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów opowieści o historii Łódzkiej Solidarności. Ilustrowana ta opowieść będzie nagraniami archiwalnymi, w których usłyszymy głosy osób tę historię tworzących, m.in. Longina Chlebowskiego oraz nieżyjących Grzegorza Palki i Ryszarda Kostrzewy.
Czym chciałem się podzielić? Jakby swoimi przemyśleniami na temat Solidarności wczoraj, dziś i jutro. Sądzę, że to jest bardzo ważna sprawa, gdyż nie można powiedzieć, że Solidarność to był nieznaczący epizod w historii Polski, w historii Europy, żeby nie mówić, że pewne znaczenie dla świata również to, co się działo w Polsce, miało. I chciałbym zacząć od sierpnia roku 80, jak to wyglądało w Łodzi na tle kraju. Gdzie się zaczęło, to oczywiście wiemy, Stocznia Gdańska, sierpień, ale przedtem coś w Polsce też się działo, prawda? Był Lublin z przyspawanymi wagonami do torów kolejowych, były w Łodzi strajki w fabryce domów, był strajk w fabryce koronek, epizody, ale suma tych epizodów spowodowała, że doszło do strajku w Stoczni Gdańskiej. Gdańskie postulaty dotarły do Łodzi zanim rozpoczął się strajk w komunikacji miejskiej. Kto w Łodzi strajkował w tym decydującym okresie? Można powiedzieć, że generalnie transport, komunikacja miejska, przedsiębiorstwo transportu i sprzętu budowlanego, PKS osobowy i towarowy, właśnie z nimi, czyli z PKS-em, przedsiębiorstwem transportowym budownictwa, MPK było w kontakcie i próbowaliśmy utworzyć coś na wzór gdańskiego, znaczy coś, dokładnie Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
Jak to się zaczęło? Trzy dni, cztery dni wcześniej ulotki w autobusach i tutaj w dniu, w którym się zaczął strajk, było zebranie. I na to zebranie wszystkich zajezdni przyjeżdżali i to był dzień i godzina rozpoczęcia strajku. Ponieważ tutaj jest bardzo mała świetlica, to przenieśli się wszyscy na wydział drogowy.
W tym komitecie, w komitecie strajkowym od samego początku byłem odpowiedzialny za bezpieczeństwo strajku, czyli też wszystkie służby porządkowe, obstawianie terenu, bo były i niszczenia autobusów, i bicia ludzi, i straszenia ludzi, i nawet próba porwania Andrzeja Trautmana dzieci z przedszkola. Także to się wtedy zaczęło.
W dniach strajku bardzo cenne wsparcie okazali nam mieszkańcy Łodzi. Po pierwsze, nie psioczyli, nie narzekali na to, co się dzieje w MPK. Nie narzekali, że muszą chodzić na pieszo. Tu nawet były narzekania od dawnych dziennikarzy telewizyjnych, że nie chciały kobiety z zakładów włókienniczych wypowiadać się w ogóle do kamery, prawda? A my w komitecie strajkowym na Kraszewskiego, zajezdni autobusowej, z godziny na godzinę obserwowaliśmy coraz większą ilość osób, która przychodziła i z czym to miał.
Były nadzieje, że wreszcie coś kiedyś się ruszy w tym kraju. Ciężko, było bardzo ciężko żyć, ale była nadzieja na lepsze.
Może nie tyle żyliśmy Łodzią, co Gdańskiem. To, co dla całej Polski się rysowało, kroiło. Słuchaliśmy radia z zagranicy. Pamiętam, wtedy padało pierwsze nazwiska Wałęsy, no, że na redzie stoją statki z całego świata, a ktoś tam trzyma.
Ponieważ w Łodzi strajk zaczął się później niż w Gdańsku i w każdym z tych zakładów trwały negocjacje na różnym szczeblu, jeżeli chodzi o reprezentację strony przeciwnej, jakby nie starczało czasu na tworzenie tej struktury łódzkiej, MKS-u. Powiem tyle, że MPK zdążyło wysłać swoich przedstawicieli do Stoczni Gdańskiej. Dwóch naszych kolegów było na sali obrad, na sali BHP i pojechali tam z poparciem 21 gdańskich postulatów, z deklaracją, że tak powiem, lojalności wobec strajkujących w Gdańsku i deklaracją, że my wcześniej nie ruszymy do pracy, zanim nie zostanie rozstrzygnięta sprawa postulatów gdańskich. Nie chodziło tylko o pieniądze. Fakt, że one były jakby przyczyną, powodem, dla którego strajk został w takim stopniu poparty. I w Gdańsku, gdzie chodziło przecież o Annę Walentynowicz, prawda? O przywrócenie jej do pracy.
No cóż, ja pracowałem na uczelni. Z wielkim tutaj niepokojem patrzyłem, że Łódź jest spokojna, kiedy Gdańsk walczy. I w końcu, kiedy zastrajkowały te tramwaje, co było widoczne na całym mieście, to było dla mnie jakieś spełnienie marzeń. Pamiętam, że wracałem tutaj właśnie na Kniaziewicza, a po drodze szli tramwajarze, już pieszo, bo tramwaje nie chodziły. Ludzie ich pozdrawiali, ja też. No, każdy człowiek w tramwajarskim mundurze był po prostu bohaterem wtedy.
Bardzo, bardzo trudne dni. Ja sobie przypominam, kiedy ten strajk się rozpoczął, to pracowałem w zakładach farmaceutycznych. To już w pewnym sensie zaczynaliśmy takie pewne struktury zakładać Związku Niezależnego.
No i kiedy już pod koniec tego strajku udało mi się nawiązać kontakt z dwoma ludźmi, najpierw z Longinem Chlebowskim, a potem z Andrzejem Słowikiem i z jego kolegami. No i po prostu zaproponowałem pomoc, ponieważ byłem człowiekiem z Politechniki, no więc jakąś tam wartość dla nich przedstawiałem. Równolegle zacząłem organizować związek na Politechnice, co się udało. Dzięki temu, że miałem trochę kolegów, znajomych, świetnych ludzi zresztą.
U nas w sierpniu w Emalester były niepokoje, tak jak to wtedy nazywano. Z tym, że jakiegoś strajku takiego stałego nie było, ponieważ zakład jest rozrzucony w czterech punktach Łodzi. Jeszcze w czasie strajku czy po strajku, ja nie pamiętam dokładnie, na nawrót otworzono takie biuro w mieszkaniu ojca chyba Grzegorza Palki, coś w tym rodzaju. I pierwszy mój kontakt to chyba po dzień czy dwa po otworzeniu tego biura. Tam byłem jeszcze nawet wchodząc do tego, do tej bramy, to żeśmy się rozglądali, czy to przypadkiem nie prowokacja ubecka. Mój zakład był jednym z pierwszych zakładów, który zgłosił akces do MKS-u, już istniejącego MKS-u.
No i potem, że tak powiem, ciąg dalszy Solidarności. Szalona praca przez rok, szalona.
Tak rodziła się Solidarność, nie tylko jako związek zawodowy z nazwy, ale ta właśnie Solidarność pracownicza. To, co wszystkich nas połączyło. Powstało coś, co do czego były wątpliwości, można powiedzieć, od samego początku. Czy to związek zawodowy, czy może coś innego, czy jakiś polityczny twór. Było oczywiste, że szanse na utrwalenie tej struktury no, są tylko w tym właśnie nurcie związkowym. I można powiedzieć, że w Łodzi nie byliśmy na jakimś miejscu, za które należałoby się wstydzić tutaj, prawda? Bo tuż po zakończeniu strajku doszło do spotkania, na którym utworzyliśmy Międzyzakładowy Komitet Założycielski. Wtedy jeszcze się nie mówiło Solidarności, bo jak gdyby ta nazwa funkcjonowała tylko w biuletynie drukowanym w czasie strajku w stoczni. Tworzenie całej Solidarności na bazie, na statusie związku zawodowego no, okazało się jak gdyby najlepszym sposobem dla nas na trwałość, na przetrwanie tego, czego się nie udało zbudować po wcześniejszych zrywach. I okazuje się, że ta koncepcja uzyskała poparcie większości i spowodowała pierwsze jak gdyby spięcie z władzami, prawda? To przekreślało jak gdyby nadzieję, że uda się z tego zrobić kilka branżowych czy regionalnych związków, bądź może jakąś partię, czy coś, z czym będzie łatwiej sobie dać radę. I właśnie fakt, że po roku 80 powstała trwała struktura, no, powodował z jednej strony reakcję władz, a z drugiej jak gdyby przyciągał do siebie wszystkich, którzy chcieli wykazać się jakąś aktywnością, niekoniecznie związkową, prawda? Związek był wtedy szansą dla wszystkich. I nie ma co ukrywać, że w tamtym okresie, szczególnie już po rejestracji, dało się to odczuć w sposób negatywny. w Solidarności. Prawda? Następowały podziały na różne frakcje polityczne, na różne opcje. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że na zjeździe gdańskim mieliśmy jak gdyby takie zderzenie, prawda? KOR i tak zwani prawdziwi Polacy. Ale związek nie był wolny od tych dyskusji, czy partia, nie mówiło się o tym wprost, prawda? Czy to ma być czysty związek zawodowy? Media, prasa, telewizja podgrzewały jakby tutaj atmosferę od samego początku. Ja przyznam, że pełniąc funkcję przewodniczącego MKZ-u, a potem od maja przewodniczącego zarządu regionu, no, doświadczałem najróżniejszych, że tak powiem, rozterek wewnętrznych i nie chcę mówić o atakach, ale jakby prób przeciągnięcia na jedną czy drugą stronę, zarówno przez zwolenników upolitycznienia ówczesnej Solidarności, jak i sprowadzenia jej, powiedzmy, na taką bardzo ograniczoną, zamkniętą drogę. Myślę, że ten cały okres był jak gdyby takim tarciem się i poszukiwaniem właściwego miejsca. Ja miałem okazję uczestniczyć w kilku wyjazdach zagranicznych, między innymi na obrady Międzynarodowej Konfederacji Pracy, spotykania się z innymi działaczami i tam nabrałem przekonania, że jedyną jakby z formułą działania Solidarności to jest konsekwentne upieranie się przy tym związkowym jej charakterze. Wynikało to z tego, że jako związek zawodowy mogliśmy liczyć na poparcie wszystkich związków zawodowych, natomiast jako jakiś tam ruch polityczny tylko poparcie tych, którzy akurat byliby zwolennikami tego samego kierunku politycznego. Tak można powiedzieć było do wprowadzenia stanu wojennego, kiedy oprócz tych obrony swobód związkowych okazało się, że i prawa człowieka, i generalnie prawo wymaga jakby interwencji czy obrony ze strony organizacji międzynarodowych i można powiedzieć, że no, władza komunistyczna tutaj jak gdyby wyrządziła sobie niedźwiedzią przysługę, prawda, wprowadzając ten stan wojenny, bo okazało się jasno, że nie ma mowy o tym, żeby oczekiwać od tamtego systemu jakiejś zmiany i przekształceń, prawda? Okazało się, że ten system jest niereformowalny po prostu i cały problem polegał na tym, w jaki sposób doprowadzić do takich zmian, o jakich myśleliśmy, nie mówiąc wprost, w sierpniu 80 roku. Zarzuty, że to Solidarność sprowokowała wprowadzenie stanu wojennego przez apel na zjeździe do krajów Europy Wschodniej, czy też inne działania, no nie wytrzymały próby czasu i dzisiaj już wiemy po publikacji kolejnych dokumentów, że jak gdyby losy Solidarności były, można powiedzieć, przesądzone od samego początku i szukano tylko odpowiedniego pretekstu.
Noc stanu wojennego upiorna, kiedy nas gdzieś sprowadzają do milicyjnej piwnicy i stawiają pod jedną ścianą, a pod drugą stoją milicjanci z pistoletami. Człowiek się zastanawia, rozgląda po ścianach, sprawdza, czy w tym miejscu jest bezpiecznie, czy nie. Czy może być bezpiecznie? Potem pierwsze dni stanu wojennego i oczekiwanie, że to jest jednak niemożliwe, żeby tak potężny ruch zdławić. No. Potem różne mniej przyjemne chwile w internacie, w stanie wojennym. Dość taki, przypominam sobie, nieprzyjemny moment, kiedy rozwiązywano internat w Białołęce. To było przed świętami, 22 grudnia, gdzie już kolegów zwalniano, a my zostaliśmy ostrzeżeni przez księży, że siódemka jako ekstremiści zostanie postawiona w stan oskarżenia. To się sprawdziło. Wcale nie było wtedy to takie zaszczytne znaleźć się wśród tej siódemki.
Często spotykałem się w przeszłości z takim pytaniem: Słowik, dlaczego nie piszesz? Jakby takie pierwsze potwierdzenie słuszności w tamtym okresie dotarło do mnie w 82 roku, zaraz w styczniu, kiedy Okazało się, że podstawą do oskarżenia Grzegorza Palki o próbę obalenia ustroju przemocą były stenogramy z Komisji Krajowej, tej, na której Grzegorz Palka proponował utworzenie Straży Robotniczej. Zostało to uznane za próbę zorganizowania paramilitarnej organizacji pod nazwą Straż Robotnicza, której celem miało być obalenie ustroju przemocą, prawda? I pamiętamy, że Grzegorzowi i kilku innym kolegom groził za to właśnie proces.
No, potem taka konspiracja przy zamierającej aktywności ludzi z Solidarności. To też niesłychanie ciężki i taki stresujący okres, kiedy trzeba było wiele pracy, żeby znaleźć pojedynczych ludzi do działania. To się trzymało na jednostkach.
My postanowiliśmy złożyć kwiaty w dniu powstania Solidarności. Nie pamiętam, to była chyba druga czy trzecia rocznica. Tablica była otoczona przez kordony ZOMO i nie dopuszczali w ogóle dojścia. Zrobiliśmy taką prowokację, to znaczy kobiety nam pomogły, wyszliśmy z założenia takiego, że trzeba w pewnym grupie zrobić zamieszanie i w ten czas ci ormowcy i ZOMOwcy, którzy tu stali, zbiegli się tam do tej grupy, gdzie było to zamieszanie, a my tą luką żeśmy weszli, podeszliśmy pod tablicę, było nas niewielu, chyba z 6 osób i tu składaliśmy kwiaty. I odśpiewaliśmy Boże coś Polskę. Z przeciwnej strony podeszły armatki wodne, nie pamiętam dwie czy trzy, i tu zaczęli nas oczywiście tymi armatkami wodnymi krzywdzić.
Ta formuła działania na płaszczyźnie związku zawodowego, no, dała szansę na to, żeby przetrwać okres represji, zyskać wsparcie z zewnątrz. Nie tylko to moralne, bo trzeba powiedzieć o pomocy i technicznej, i materialnej, i nie tylko przez cały okres trwania stanu wojennego, a również po. Taki kierunek działania na utrwalanie związkowego charakteru Solidarności nabrał szczególnego znaczenia już po zakończeniu stanu wojennego, kiedy dało się słyszeć głosy, że Solidarność powinna być nawozem użyźniającym glebę pod przyszłe partie polityczne. I można powiedzieć, że to nie były czcze wypowiedzi. Nie mówił tego przeciwnik, a te głosy pojawiły się wewnątrz grupy doradców Solidarności, z którymi związek, przynajmniej ja mogę powiedzieć, starałem się toczyć wojny już od 80 roku. Chodziło o rzecz banalną po prostu. Czy doradcy, eksperci mają decydować za działaczy związkowych, czy doradzać, prawda? Ale było takie spotkanie na wieży kościoła w Gdańsku, na którym dyskutowano o tym, czy przekształcać Solidarność i TKK i RKO, RKW, prawda, czy je likwidować. Pamiętam, że wtedy nie było Jaruzelskiego, nie było Kiszczaka w Polsce, ponieważ wyjechali gdzieś tam na wizytę do Mongolii i tak dalej, i tak dalej. I grupa działaczy opowiadająca się za jakby likwidacją tego związkowego trzonu argumentowała, że to można w tej chwili zrobić, ujawnić się. To był jak gdyby kolejny sygnał, że coś się dzieje złego, że trzeba sprawdzić. Czy rzeczywiście ta Solidarność już ma przechlapane jako związek zawodowy, nie można tego odkręcić, tworzyć partie polityczne czy nie? Dla mnie to było pytanie, że tak powiem, podstawowe. Dlatego udało mi się trafić do ludzi, którzy byli w stanie podjąć się przerzutu przez granicę. Skontaktowania mnie z biurem brukselskim i doszło do takiego wyjazdu. Udało mi się w trakcie pobytu tam nielegalnie, na obcych papierach, odbyć szereg bardzo ważnych spotkań. Oczywiście pierwsze odbyło się w Watykanie u Ojca Świętego. Papież potwierdził całkowicie, że szansą właśnie jest trwanie w tej strukturze, nawiązanie do tradycji żółtych związków zawodowych, polityki prorodzinnej i jak gdyby te wątpliwości zostały rozwiane. Żeby tak powiem, kontynuować ten kierunek, no trzeba było dokonać pewnego faktu, a mianowicie podjąć decyzję o afiliacji Solidarności do Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych bądź Światowej Konfederacji Pracy. I zostaliśmy przyjęci tam, prawda? I to jak gdyby dawało gwarancję na to, że związkowy charakter Solidarności będzie podtrzymywany, będzie kontynuowany, że będziemy szli dokładnie w tym kierunku. W tym samym czasie w Polsce odbywały się manewry podziemne, prawda? Okazało się, że jest inna opcja, która uważa, że no, związek niepotrzebny, że za daleko mierzymy, prawda? Powiem, że powstała również grupa robocza, czyli jak gdyby udało się zorganizować grupę zwolenników tej opcji, tego kierunku działania, czyli utrwalania związkowego charakteru Solidarności, i mieliśmy do czynienia z opcją odmiennej orientacji tych, którzy uważali, że to trzeba właśnie przeformować w jakiś tam ruch polityczny. W międzyczasie były jeszcze najróżniejszego rodzaju strajki, to tu, to tam, wybuchające, szybko pacyfikowane, prawda? I doszliśmy do momentu, w którym zaczęto jak gdyby głośniej mówić już o potrzebie takiego spotkania, okrągłego stołu i tak dalej. I zaczęło się jakby dobieranie tutaj towarzystwa. Była taka sprawa, czy ma być Solidarność przywrócona w dawnej formie do działania, czy nie. Czy legalizacja, czy relegalizacja. Przywrócenie do stanu legalności w takim składzie władz, jak w dniu rejestracji Solidarności, jak w dniu wprowadzenia stanu wojennego. Okazało się, że lepszym rozwiązaniem była legalizacja, czyli zaakceptowanie takiego stanu, jaki chciała uznać władza, prawda? Ja zostałem zamknięty jako przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej, członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W siedzibie Zarządu Regionu, na swoim miejscu pracy, wykonując to, czego się podjąłem, prawda? I wychodzę w roku 1984, okazuje się, że jest tutaj jakieś towarzystwo, które mówi: Słowik, twój mandat to jest nieważny, prawda? Teraz my, bo my mamy tutaj gleb. Solidarność została zalegalizowana, nie relegalizowana, tylko legalizowana w takim składzie, jaki został wskazany przez ówczesne jej władze.
W początku 1984 roku powstała struktura tajna, Regionalna Komisja Wykonawcza. Struktura ta była powołana w celu koordynowania działalności grup podziemnych w Łodzi. Miała na celu i za zadanie doprowadzenia do jawnej działalności związku. Udało to się już zrobić i w tym roku, konkretnie 19 marca, gdy było skupionych w Łodzi około 70 komisji organizacyjnych na 70 łódzkich zakładach i w 4 podregionach, to jest Pabianice, Piotków, Bełchatów i Zduńska Wola, doszło do zebrania szerokiego z przedstawicielami tych zakładów. Tam Regionalna Komisja Wykonawcza podała się do dymisji po uzyskaniu wotum zaufania. Przystąpiono do wyborów, przedstawiciele tych zakładów, jak i również członkowie RKW, i wybrano tymczasowe władze związku, nazywając tą strukturę Regionalną Komisją Organizacyjną, i mam przyjemność być przewodniczącym tej Regionalnej Komisji.
Dla mnie się nic nie zmieniło. W dalszym ciągu pełnię funkcję przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność. Funkcja ta została mi powierzona przez Zwalne Zebranie Delegatów, najwyższą władzę statutową w regionie, i tylko ta władza jest w stanie zmienić ten układ.
Do rozłamu w Łódzkiej Solidarności doszło, i to doszło dość dawno. W tej chwili te rozłamy się pogłębiają, przy czym nie są to rozłamy wśród członków związku, dlatego że w większości przypadków członkowie związku są z Lechem Wałęsą i chcą być w związku Lecha Wałęsy. Jest grupa działaczy, podkreślam, działaczy, szczególnie z terenu ziemi łódzkiej, bo sprawa tego rozłamu nie dotyczy tylko Łodzi, to jest, funkcjonuje tak zwana grupa robocza Komisji Krajowej, w skład której wchodzą przedstawiciele kilku regionów, ale w Łodzi są liderzy tej grupy roboczej i oni nie akceptują linii Lecha Wałęsy, nie akceptują linii obecnych władz związku, nie akceptują wyników obrad okrągłego stołu.
Od 1986 roku my walczyliśmy tu w zasadzie o utrzymanie idei zarządu regionalnego, prawomocnych władz związku. No i w końcu jakimś spełnieniem, wydaje mi się, były dla nas wybory w odrodzonej Solidarności, kiedy okazało się, że uparte trwanie przy swoim pozwoli się obronić ideę, którą się reprezentuje, nawet jeżeli się nie ma wielkich środków.
Stanowisko Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność i delegatów na WZD na zebraniu w IFAM-ie w dniu 7 grudnia 1989 roku. Czas najwyższy położyć kres rozłamowi związków w naszym regionie. Solidarność jest jedna i jest w niej miejsce dla wszystkich bez względu na poglądy. Rozwiązanie naszego bolesnego konfliktu jest możliwe w drodze demokratycznych wyborów w związku. Akceptujemy ustalenia i wyniki pracy wspólnej komisji wyborczej.
Komisja wyborcza jest wspólna. Jest 6 osób oddelegowanych z RKO, 4 z zarządu i 2 z nieafiliowanych. Decyzja o terminie wyborów zapadła w gronie komisji wyborczej i nie było tu żadnych uzgodnień i żadnych nacisków z żadnej strony.
Obowiązuje nas w tej chwili uchwała Krajowej Komisji Wykonawczej.
Powinniśmy zadecydować, czy to będzie zjazd WZD, a nie powinniśmy iść po wytyczne do Gdańska, tak jak kiedyś partia jeździła do Warszawy. Rozdać nam mandaty, gdyż wybrały nas załogi.
Doszło do wyborów. Przedstawiciele grupy roboczej funkcjonowali w Bydgoszczy, w Łodzi, w Szczecinie, w Piotrkowie. I poza Szczecinem udało się wygrać wybory ze zwolennikami tej opcji przeciwnej. I to, co dzieje się od 1989 roku, no, obserwujemy na własnej skórze do dnia dzisiejszego. Możemy zadać pytanie, czy Solidarność stanęła na wysokości zadania i odpowiedziała na te wyzwania, które stanęły przed nią po roku 1989. Takie jak wzrost bezrobocia, likwidacja miejsc pracy, jak cały proces przekształceń własnościowych i czy udało się zrealizować to, z czym jechaliśmy do Gdańska na kolejne zjazdy, wiedząc, że taka sytuacja będzie. Patrząc na statut Związku Zawodowego, ten Solidarność, ten uchwalony na pierwszym zjeździe w Gdańsku i to, co mamy w tej chwili, to można powiedzieć, że odbyliśmy daleką drogę. Myślę tu o takich historiach, które Solidarność totalnie krytykowała, przeciwko czemu występowała. Jak zasiedzenie na stołkach, dożywotnie piastowanie funkcji, przynoszenie w teczkach, występowanie przeciwko pracownikowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od roku 80, kiedy Solidarność w Łodzi liczyła ponad 500 000 członków, doszliśmy do stanu 10% tego. I podstawowa rozterka, jaka nam towarzyszy już od roku 89, cyklicznie to się powtarza, to status formalny jest określony, związek zawodowy, prawda? Już nie ma wątpliwości, jaka będzie tego przyszłość, jeżeli chodzi o tą stronę formalną. Natomiast jeżeli chodzi o byt w ogóle fizyczny, to on jest zagrożony, dlatego że raz po raz Solidarność zwija parasol. Nie może być tak, że związek zawodowy będzie służył kolejnym panom politycznym, będzie pozbywał się działaczy bezpowrotnie. Politycy sobie dadzą radę już na pewno. Dadzą sobie radę już na pewno. Związek zawodowy, jeżeli się nie pozbędzie tego balastu, to zostanie zjedzony. Bo doszliśmy do sytuacji, która była punktem wyjścia w 80 roku. Że tam partyjne odrzuty ulokowano w związkach zawodowych, że była kierownicza rola partii i nie używając żadnych określeń możemy dzisiejszą sytuację opisać tak. Jeżeli komisja zakładowa, region będzie miał pretensje do rządu, to spotka się na samym szczycie, wyczerpawszy całą procedurę zgodnie z przewidzianym prawem, z jednym facetem, przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność, który będzie negocjował z szefem klubu parlamentarnego, czyli ojcem chrzestnym rządu. Prawda? Taką sytuację przećwiczyliśmy i jest ona po prostu niezdrowa i kontynuowana być po prostu nie może. To jest szansa na to, żeby Solidarność zaistniała, żeby utrwaliła swój byt jako związek zawodowy i uwolniła się od polityki. Czy ta szansa zostanie wykorzystana? Trudno powiedzieć. Ja mam taką nadzieję. I to jest sprawa być albo nie być.
O historii łódzkiej Solidarności opowiadał jej pierwszy przewodniczący Andrzej Słowik, W audycji wykorzystałam też nagrania archiwalne. Za uwagę dziękuję Zofia Berut oraz realizatorzy Iwona Błaszczyk i Jarosław Czajka.